Dumny jestem z tego, że kupiliśmy polski startup. Dzisiaj po 2 latach rozwiązanie, które nadal jest dewelopowane z Polski, jest zaimplementowane w 18 krajach.
Cześć, gościem dzisiejszego odcinka jest Artur Rzymańczyk, Country Manager w Worldline, czyli największym europejskim operatorze płatności. Gigantyczna firma, 19 tysięcy pracowników, jeśli dobrze pamiętam, dziesiątki miliardów przychodu. Rozmawiamy m.in. o tym, jak zmieni się branża płatności, jak zmienia się branża płatności w ostatnich latach, co Elon Musk zrobi z X, przerabiając to na system do obsługi płatności, czy o tym, jak skonstruowany jest dział sprzedaży w takiej gigantycznej firmie, która walczy zarówno o klientów dużych, jak i małych. Pojawia się tam też sztuczna inteligencja, więc naprawdę bardzo fajna rozmowa. Zapraszam serdecznie.
Cześć Artur, dzięki, że znalazłeś chwilę porozmawiać. Większość z słuchaczy może jeszcze nie kojarzy Ciebie, może jeszcze nie kojarzy Twojej działalności, więc jakbyś mógł w kilku słowach podpowiedzieć, czym się zajmujesz, jaki jest Twój background. Poza tym, że jesteś pierwszy z brzegu, bo przed wejściem na antenę okazało się, że urodziliśmy się w tym samym niewielkim mieście na Opolszczyźnie z Arturem, więc...
Tak. Cześć, cześć Michał. Pierwszy z brzegu i drugi z brzegu. Miło Cię usłyszeć, miło Cię zobaczyć. Pracuję w firmie, która zajmuje się płatnościami, płatnościami dość szeroko pojętymi. Pracuję w firmie Worldline, duża międzynarodowa korporacja prowadząca swój biznes w 55 krajach i jeden z największych graczy na świecie. Natomiast to nie był wzrost organiczny, tylko to odbywało się przez akwizycję. Rynek się konsoliduje, jak w wielu tego typu branżach i nie tylko tego typu branżach. I to cały czas, że tak powiem, trwa. Natomiast branża bardzo, bardzo interesująca. W tej firmie jestem już 13 rok. Ktoś by powiedział, hej, hej, zaszufladkował się o pewnie wygodne miejsce. Patrząc na moją
kolejna
karierę
nasza wspólna
zawodową...
cecha, bo ja też od 13 lat działam w Brand24, także...
Czyli jest dobrze,
elegancko.
Bo myślę, że jesteś osobą, która nie lubi się nudzić i ja mam bardzo podobnie. Ja większość mojego życia zawodowego spędziłem w FMCG, czyli w branży dóbr szybko zbywalnych, spożywczej i nie tylko, która jest bardzo fajnym backgroundem i dobrą szkołą życia na pewno dla handlowców. I jeszcze w tamtych czasach, kiedy ja startowałem, Polska dość szybko się rozwijała, pojawiały się nowe produkty, chłonność była bardzo duża. No i to taki fajny background do dalszej ścieżki kariery. Odnalazłem się w branży usług płatniczych i w ogóle nie żałuję. Chyba bym do FMCG nie wrócił. Naprawdę w tej branży dzieje się dużo i co ważne, dzieje się nie raz w miesiącu, tylko dzieje się codziennie dużo. Myślę, że to, że się działo przez ostatnie 13 lat, nie wyczerpuje tematu i przez kolejne 13 jeszcze się będzie działo. Dużo zapowiedzi odnośnie branży płatniczej, dużo zmian, zapowiedzi, dużo historii, które mówią o tym, że zostaniemy gdzieś ukształtowani, albo że zostanie zmigrowana ta płatność, albo zautomatyzowana. Myślę, że na ten temat będzie jeszcze dzisiaj chwila, żeby porozmawiać i opowiedzieć, jak było, jak jest i być może jak będzie, bo chyba dzisiaj nikt by się nie pokusił o to, żeby postawić taką diagnozę stuprocentową, a jutro to będzie wyglądało tak. Myślę, że nie wiemy, jak będzie wyglądało jutro. Jestem bardzo ciekawy i na pewno chcę być w tej branży, bo to bardzo ciekawa branża.
Super. Kto jest waszym takim typowym klientem? Podejrzewam, że różnego typu biznesy. Ciekaw jestem, kto jest waszym głównym takim odbiorcą.
Wiesz, naszym klientem jest każdy, kto prowadzi jakąkolwiek sprzedaż. To jest każda, jest to działalność regulowana, to znaczy my nie możemy dostarczyć naszego produktu, naszego rozwiązania do zwykłego przysłowiowego Kowalskiego. On musi mieć zarejestrowaną działalność handlową. to musi być co najmniej spółka jednoosobowa lub więcej. Nie możemy dostarczyć rozwiązania na przykład do mojego kolegi, tylko po to, żeby on przyjął sobie płatność na przykład od swojej żony za to, że coś dla niej zrobił albo chciała w ten sposób przekazać mu środki na jego inne konto. Absolutnie nie. Natomiast rynek bardzo szeroki. Od, tak jak powiedziałem, pojedynczego klienta prowadzącego działalność gospodarczą, na przykład sprzedającego lody na plaży, przez duże brandy, które widzimy w galeriach handlowych i nie tylko, ale co bardzo ważne, firma, w której pracuję, obsługuje wszystkie kanały, którymi możesz sobie wyobrazić, że klient chciałby płacić bezgotówkowo. Mam na myśli tutaj taki
Jasne.
tradycyjny sposób płatności na miejscu w sklepie, ale również taką płatność na odległość, czyli siedzę przed telewizorem albo w pociągu, wybieram sobie t-shirt w aplikacji danego producenta i decyduję, że właśnie chcę go kupić. No i właśnie go kupiłem, bo mam podpiętą kartę płatniczą i w ten sposób realizuję moją transakcję. Więc obsługujemy wszystkie kanały płatności m-commerce, e-commerce. My na transakcję taką na miejscu mówimy face to face, czyli ktoś przychodzi gdzieś i faktycznie pokazuje tą kartę, zbliża ją lub używa innej metody. Oczywiście jest sporo alternatywnych metod płatności, takich metod bezgotówkowych. W Polsce jest to między innymi Blik, który świetnie sprawdził się właśnie w płatnościach na odległość, dlatego że jego user experience jest dużo lepszy niż inne formy płatności, czyli przelew na konto, czyli płatność kartą. Polacy lubią takie nowinki, jesteśmy trochę jak gąbki, bo wydaje mi się, że trochę żeśmy przysnęli patrząc na rozwiązania lub produkty, które w Europie kiedyś były dostępne, a u nas jeszcze nie. Na dzień dzisiejszy uważam, że jesteśmy na tym samym poziomie, a może nawet trochę dalej niż niektóre kraje.
Jakiś czas temu miałem takie wrażenie, że polska bankowość i pewnie też mechanizmy płatności dostępne na rynku polskim są w pewnym sensie nawet przed szeregiem i są w pewnej takiej forpoczcie rozwiązań i innowacji na świecie. Pamiętam, że pierwszy raz, jak pojechałem do Stanów, próbowałem tam płacić kartą zbliżeniową, to na mnie patrzyli jak na wariata. Pamiętam, że pierwszy
Tak.
raz, kiedy założyliśmy sobie konto jeszcze chyba w Deutsche Banku firmowe, teraz już mamy w innym banku, no to ja byłem w głębokim szoku, jak wyglądał interfejs tego banku, który ja kojarzyłem jako super mega znamienitą markę z gigantycznym autorytetem, a tu się okazało, że wyglądał jak trochę jak Onet w 95 roku, więc czasami jest tak, że kraje, które przeskoczyły kilka, powiedzmy, szczebli w tym rozwoju, rzeczywiście mają
Bankowości,
pierwszy dostęp. Postrzegasz Polskę
technologii.
jako jeden z takich rynków, które rzeczywiście też szybko wbiły się po prostu w te innowacje w segmencie płatności?
Zdecydowanie tak. Jeszcze zanim powiem, czy odpowiem na to pytanie, to miałem podobną sytuację jak ty w Stanach, tylko we Francji. Myślę, że to było dobre 15 lat temu. Kupowałem jakąś pamiątkę i był już terminal w technologii zbliżeniowej i ja miałem kartę wydaną w technologii zbliżeniowej i po prostu zbliżyłem tą kartę. I trochę jak w zoo, zbiegło się mnóstwo ludzi, których nie rozumiałem, bo mówili po francusku i nie byli przekonani, że ja dokonałem płatności. I zostałem poproszony, żeby jeszcze raz zapłacić. Powiedziałem, ale ja już kupiłem i nie chcę płacić drugi raz. I powiedziano, że drugą rzecz dostanę 50% taniej, tylko żebym jeszcze raz tą sztuczkę pokazał. No i pokazałem tą sztuczkę, zbliżyłem kartę, wyszło potwierdzenie z terminala. Wszystko zakończyło się sukcesem. Natomiast tak, byłem egzotyczny, bo przyjechałem z kartą. Oni już mieli infrastrukturę hardware'ową, czyli terminal, ale karty nie były przez banki wydane w technologii zbliżeniowej. A my, jako Polska, odpowiadając już wprost na Twoje pytanie, uważam, że jesteśmy inkubatorem Europy. Uważam, że mnóstwo firm technologicznych wybiera właśnie nasz kraj, Tutaj na pewno organizacje kartowe zrobiły bardzo dobrą robotę. Organizacje mam na myśli Mastercard oraz Visa, dlatego że ludzie, którzy pracują w polskich oddziałach, mają bardzo otwarte umysły i bardzo dużo pomysłów powstało w Polsce dzięki może ograniczonym, ale dużym funduszom, którymi dysponują te marki. Nie było problemu, żeby wdrożyć, przetestować, i jak widać, wiele rozwiązań zostało już z nami do dzisiaj. Patrząc na przykład na technologię zbliżeniową, jesteśmy jednym z głównych graczy pod względem procentowej liczby transakcji, bo ponad 99,8% wszystkich transakcji w Polsce odbywa się za pomocą technologii zbliżeniowej. My dzisiaj już nie wkładamy do terminali kart, my dzisiaj już nie przeciągamy paskiem magnetycznym, co ty pewnie w Stanach robiłeś, będąc wtedy jeszcze, bo oni mieli takie
Tak.
infrastruktury. Już się zmienia, Stany również mają już technologię zbliżeniową. Natomiast zobacz, po ilu latach, naprawdę to nie jest rok czy dwa, tylko my pierwsze transakcje zbliżeniowe robiliśmy, no myślę, że 14 lat temu. A dzisiaj już praktycznie nie wyobrażamy sobie, żeby używać innych metod. No i teraz to już nie tylko karta, ale zegarki, breloczki, pierścionki, w ogóle biżuteria i cała technologia dokładnie tak zmierza w tym kierunku. Lubimy, może nie gadżety, lubimy wygodę. Polacy, wydaje mi się, nie mają problemu z tym, żeby używać nowej technologii. Bankowość nadąża, tak jak powiedziałeś, banki dają radę. Takie podmioty, takie firmy, w której ja pracuję, również dają radę. Organizacje kartowe Visa z Mastercardem dają radę. No i rynek kompletny, wydaje się.
Super. Gdzie to wszystko zmierza? To jest jedno z tych pytań, które zazwyczaj zadaję na końcu rozmowy, ale tutaj rozmawiając o tych innowacjach w Polsce, wydaje się, że idealnie się to wpisze. Jakby co kolejnego jest gdzieś tam na horyzoncie? Ja uwielbiam takie nowinki, też jakby płacę telefonem od lat. Co kolejnego? Wspominałeś o tym, że dużo się dzieje w tej branży. Ciekaw jestem, jakie
Tak.
kolejne innowacje się szykują.
One już się pokazały. To jest to, co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich 2 lat. I zaraz o tym opowiem, bo była dość długa przerwa między tą technologią zbliżeniową, która zagościła na rynku polskim, i ona się bardzo fajnie rozwijała, natomiast nie wchodziło nic następnego, bo nie czuliśmy takiej potrzeby. Natomiast zapytałeś też, w którym kierunku to zmierza. Osobiście uważam, że świat płatności będzie zmierzał w automatyzację. To znaczy, coraz więcej transakcji będzie dokonywało się automatycznie, trochę jak płatności cykliczne, tak jak dzisiaj mamy
Jak
to na
rekurencja
przykład
w
w
SaaS-ach.
opłacaniu. Dokładnie tak, jak rekurencja, jak opłacanie HBO, Netflixa czy innych tego typu rozwiązań, czy choćby nawet korzystanie z technologii usług, które świadczą taksówki. Nie chcę tutaj wymieniać nikogo z nazwy czy z imienia i nazwiska, ale zamawiasz za pomocą aplikacji, siadasz, wysiadasz, automatycznie obciążają twoje konto. Nie musisz się martwić o to, czy masz portfel przy sobie, gotówkę, kartę. Jest gdzieś ten środek płatniczy podpięty do twojego konta i jest automatyzacja. Ja uważam, że w tym kierunku zmierza ten świat. Będziemy, że tak powiem, korzystali coraz częściej z tego typu rozwiązań, pod warunkiem, że będziemy mieli środki na koncie. To jest bardzo ważne i uważam, że patrząc na Europę Zachodnią i na statystyki krajów oraz mieszkańców, którzy odkładają na kontach najwięcej, no nie jesteśmy w czubie, niestety. Mam na myśli tutaj fakt, że kraje niemieckojęzyczne to są ci, którzy na tych kontach oszczędnościowo-rozliczeniowych mają najwięcej. No to Polska tutaj jeszcze goni. To znaczy, jeszcze zarabiamy za mało, żeby było nas stać na odkładanie co miesiąc środków i żyć godnie. ale myślę, że to też z czasem nastąpi. Więc automatyzacja. To jest przyszłość, uważam, będzie nam się żyło jeszcze łatwiej. Te procesy zakupowe będą jeszcze prostsze i cała obsługa dużo łatwiejsza. A co za tym idzie, jeżeli będzie automatyzacja i proces zdigitalizowany, to również kontrola tego będzie dużo łatwiejsza. To znaczy, będziesz w stanie nie grzebać po kieszeniach, wyciągając paragony, tylko wszystko będziesz miał w aplikacjach. Będziesz widział, gdzie płaciłeś, za co płaciłeś, ile to kosztowało i czy słusznie na przykład twoja karta została obciążona. Wracając do tej zmiany i do dość dużej rewolucji, która ma miejsce w tej części najbardziej rozpowszechnionej, czyli transakcji na miejscu, w sklepie, to zawsze kojarzy nam się ta transakcja z jakimś black boxem, mam na myśli pudełkiem, z klawiaturą, wyświetlaczem i miejscem, gdzie zbliżamy naszą kartę, czyli tak zwana falka, my na to mówimy, miejsce, gdzie powinniśmy zbliżyć naszą kartę, żeby dokonać płatności. Ten świat był zarezerwowany dla kilku producentów, wiodących producentów na świecie, tych black boxów i dość mocno hermetyczny. Organizacje kartowe zmieniły to w ostatnim czasie i otworzyły puszkę niekoniecznie z Pandorą, ale otworzyły puszkę, która pozwoliła na stworzenie rozwiązania aplikacyjnego. Rozwiązanie aplikacyjne, czyli coś w formie aplikacji, co ty, jako Michał, który na przykład prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, pozwala, żeby wejść do Stora, pobrać aplikację i za pomocą elektronicznego onboardingu uruchomić możliwość akceptacji płatności za pomocą twojego telefonu. Czyli ty nie będziesz już potrzebował, na przykład, jeżeli byłbyś trenerem personalnym, terminala, żeby po zakończonym treningu poprosić kogoś o uiszczenie opłaty. Na dzień dzisiejszy daje ci to w postaci gotówki, no bo tylko tak jest dla ciebie wygodnie, bo nie chcesz chodzić na trening z terminalem. Musisz pamiętać o ładowaniu tego
Pewnie.
terminala, musisz pamiętać, żeby tam włożyć papier, żeby on jeszcze działał i tak dalej, i tak dalej. Nie możesz rzucić tą torbą, bo jak rzucisz, to ten terminal będzie myślał, że jest włamanie do niego i przestanie działać. Takie smaczki z naszej branży. A telefon masz zawsze w tylnej kieszeni, nawet jak masz trening, to ten telefon masz przy sobie. Kończysz trening. Ktoś ma zegarek na ręce z funkcją płatniczą i mówisz 150 zł, piękny kawalerze, zbliżasz urządzenie do urządzenia, ciach, prach, transakcja się odbyła. Ty widzisz wpływ na twoje konto tych środków i w drugą stronę możesz wysłać na przykład za pomocą SMS-a lub maila potwierdzenie do twojego ucznia, któremu zafundowałeś trening i on ma już takie potwierdzenie na przykład na mailu. Albo wygenerować QR kod, który zostanie zeskanowany przez twojego podopiecznego i również będzie miał formę elektroniczną potwierdzenia. Organizacje kartowe pozwoliły i otworzyły świat bardzo digitalowy, bardzo elektroniczny, nowoczesny. Po pierwsze, aplikacja, a nie dodatkowe urządzenie, na urządzenie, którego ty jesteś właścicielem lub nie, bo zaraz opowiem ciąg dalszy tej historii. I w drugą stronę, brak konieczności wydruku. Po pierwsze, fajnie się to wpisuje już w CSR. Każda duża firma dzisiaj dba o środowisko, ślad węglowy jak najmniejszy i tym podobne. Więc po co, jeżeli ja mam to potwierdzenie na mailu, to po co mi wydruk jeszcze w kieszeni? Nie widzę potrzeby. Żona się denerwuje, bo zapomnę wyciągnąć ze spodenek i potem w pralce latają białe papierki. Więc
Kurde. Skąd wiesz,
i
Artur?
no, to życie. Tak się dzieje, potem słucham. Natomiast to już działa. To nie jest coś, co ja teraz wymyśliłem, bo fajnie zabrzmi. Naprawdę dużo wdrożeń, dużo uruchomień w różnych branżach, Michał, wiesz, to nie jest tak, że to jest tylko dla trenerów personalnych, ale są wdrożenia w public transporcie, czyli konduktor ma na przykład takie rozwiązanie i ty możesz kupić bilet na pokładzie pociągu i płacąc właśnie swoim zegarkiem, a on przyjmie to na swoim telefonie.
Super.
Albo, co jest bardzo ważne, to nie musi być telefon. Wystarczy, że to będzie urządzenie, które ma antenę NFC. I są już wdrożenia, akurat moja firma na tablecie Samsunga i tutaj duże zaskoczenie, niewiele tabletów ma antenę NFC. Prawie każdy telefon ma antenę NFC, bo ta antena nam służy normalnie do płatności, czyli tak jak ty powiedziałeś, płacisz telefonem. To my tą antenę wykorzystujemy w drugą stronę do przyjmowania. Ale też wyobraź sobie sytuację, że można zbliżyć telefon do telefonu, nie tylko kartę do telefonu, zegarek do telefonu. Czyli dwie anteny się zbliżają, przeskakuje informacja, dokonuje się płatność. I tak jak powiedziałem, branża transportu publicznego, kurierzy, dostawcy jedzenia i nie tylko, taksówkarze, cała branża beauty jest otwarta. Jest mnóstwo ludzi, którzy dojeżdżają z usługami door to door. Jak jesteśmy przy door to door, również dilerzy samochodów, którzy świadczą na przykład w markach luksusowych. Siedzisz w domu i potrzebujesz zrobić przegląd swojego samochodu, nie musisz jechać i czekać w salonie 4 godzin, bo będą wymieniali ci olej i klocki. Tylko przyjeżdża pan, bierze od ciebie kluczyki, on potem wraca, ty dokonujesz płatności na jego telefonie, płacąc kartą. Więc to jest duży przełom, to jest duża zmiana. To jest coś, co uważam, że się będzie bardzo dynamicznie rozwijało. Jednocześnie zaznaczę, że nie uważam, że to rozwiązanie, które dość powszechnie nazwane jest soft POS-em, czyli POS, terminal z aplikacją, z jakimś softem, nie zastąpi w 100% tych terminali, które dzisiaj widzimy u dużych retailerów. Nie. Tam zostaną terminale, tam zostaną pinpady, natomiast bardzo fajnie uzupełni i pozwoli nam się czuć jeszcze bardziej komfortowo. Czyli ja marzę o dniu, żebym bez względu na to, gdzie był w Polsce, czy to będzie Warszawa, Mazury, czy nad morzem, nie muszę mieć ze sobą gotówki. Wychodzę, mam zegarek z funkcją płatniczą i czy jestem na plaży i chcę kupić loda, czy wchodzę do restauracji i chcę zjeść jakiś posiłek. Czy idę i na przykład chciałbym wypożyczyć kajak, to również chciałbym zapłacić za to kartą.
Super. Rozmawialiśmy dużo o innowacjach związanych z płatnościami. Ciekaw jestem, jak to do tego się ma sztuczna inteligencja. Wcześniej spotkałem się z informacją, że w waszej działalności wykorzystujecie, czy w waszym produkcie wykorzystujecie już sztuczną inteligencję do hiperautomatyzacji, która pozwala obniżyć znacząco koszty wysiłku ludzkiego związanego z obsługą płatności. Ciekaw jestem, jak patrzysz na tą gigantyczną bądź co bądź rewolucję związaną ze sztuczną inteligencją w zderzeniu z twoją branżą.
Tak, to się dzieje. Mamy już swoje AI jako firmowe i możemy z niego korzystać, co pozwala nam na niewypuszczanie informacji wrażliwych na zewnątrz, czyli możemy zlecić, poprosić na przykład o. Może tobie się to wyda teraz błahe, ale wyobraź sobie, że pracujesz w dużej międzynarodowej korporacji, odbywają się czasami spotkania, w których udział biorą ludzie reprezentujący region, czyli 9 krajów, a ty masz wizytę u stomatologa i jest to na tyle ważna wizyta, że to jest rwanie ósemki, nie jesteś w stanie odbyć tego spotkania. To spotkanie się odbyło, ja wchodzę do naszego narzędzia i proszę o sprawozdanie z tego spotkania i wylistowanie rzeczy, które dotyczyły mnie. Wylistowanie zadań, które mi zostały przydzielone, lub zdań, w których użyto mojego imienia lub mojego nazwiska, lub oddziału polskiego. Nie muszę odsłuchiwać całej godziny, dostaję krótką, bardzo treściwą notatkę lub wycinki z nagrań do odsłuchania, które w sumie po zespojeniu zajmują 8 minut. I to jest już jedna rzecz, która się dzieje dzisiaj, świetnie wykorzystywane i
To
fajnie,
nie
bo jest
błahe.
wewnętrzne. Znacznie ogranicza czas i pozwala na spożytkowanie go do czegoś innego. Natomiast to jest, że tak powiem, fun. Patrząc na pomoc i ograniczenie czasu, zasobów ludzkich i pieniędzy, to na pewno proces digitalizacji zawierania umowy i wykorzystywania sztucznej inteligencji i różnego rodzaju API do ściągania danych, które są dostępne, bo na przykład są w repozytoriach rządowych typu KRS, typu CIDG, typu repozytorium dowodów osobistych i łączenia systemów do automatycznego zaciągania danych, a nie ręcznego wklepywania przez człowieka przy zawieraniu umowy. Oczywiście cała część dotycząca KYC, czyli u nas procesu, który jest obligatoryjny, bo prowadząc rodzaj działalności finansowej, musisz badać swojego klienta, czyli zawierając umowę, musisz go zbadać pod pewnymi aspektami. I tutaj również już są narzędzia i sztuczna inteligencja wykorzystywana, dlatego że no nie zawsze jest tak, że 100% klientów, którzy chcą mieć płatności kartą, mogą to mieć z różnych względów. Mogą być, pojawiać się na różnych listach, które zakazują im z racji historycznych. Więc tutaj również AI coraz częściej zagląda już do części posprzedażowej, czyli do obsługi klienta już, że tak powiem, po zawarciu umowy i odpowiadaniu na jego pytania, rozwiązywaniu jego problemów i pomocy bardzo często. Więc tak to się dzieje. No, dzieje się z dnia na dzień. Powiem ci, Michał, że to nie jest tak, że czekamy na to, że czekamy na to miesiącami. Trzeba tak naprawdę czujnie śledzić informacje w newsletterach, które się pojawiają i w update'ach miejsc, w których sztuczna inteligencja jest zaprzęgana. Boję się tylko dnia, kiedy dwie sztuczne inteligencje zaczną prowadzić ze sobą rozmowy. To znaczy, nasz klient zleci sztucznej inteligencji rozwiązanie jakiegoś problemu związanego na przykład z poprawnością działania terminala i zacznie mu odpowiadać sztuczna inteligencja. Pytanie, jak długo sobie będą odpowiadać i na ile szybko znajdą rozwiązanie.
100%. Zastanawiam się też, na ile to jest z Twojej perspektywy, bo z tego, co słyszę, to jest dość unikalne dla Twojej firmy, bo spotykając duże organizacje, bardzo rzadko są w stanie tak szybko wdrażać rozwiązania, których ja nie oceniłbym jako błahe. Wspomniałeś o tym nadwornym AI, które możesz wysłać na spotkanie. My korzystamy z takiego produktu zewnętrznego. Narzędzie się nazywa Fireflies. Też wysyłam je po prostu na spotkanie, na które nie mogę dotrzeć. Ono mi robi podsumowanie, analitykę, kto ile rozmawiał, o czym itd., itd. To prawie dokładnie to, co mówiłeś, chociaż nie jest aż tak wypasiony, żeby wycinki wyciąć mi z rozmowy, w których się mówiło. Ale widzę też, że coraz więcej firm właśnie wdraża lokalne wersje tych dużych modeli, po to, żeby mieć jakby własnego nadwornego czata GPT, który byłby jakby wasze dane firmowe nie służyłyby do nauki
Tak, bezpieczeństwo.
modelu.
No to
Więc.
tutaj to trochę może ograniczać rozwój, bo wtedy jesteś trochę bardziej hermetyczny. Wiadomo, im więcej danych, tym te narzędzia rozwijają się szybciej i są bardziej precyzyjne. Zdajemy sobie sprawę z tej ułomności, natomiast z drugiej strony czujemy się bardzo komfortowo, bo możemy tam pytać o takie rzeczy, na które wcześniej pewnie nie dostalibyśmy odpowiedzi. I to jest bardzo duża zaleta pracy w międzynarodowej organizacji i doświadczeniach z innych rynków i z innych krajów. To jest ta największa zaleta, że rozwiązania stworzone w jednym kraju są dostępne dla innych pozostałych, że nie jest to trzymane lokalnie tylko dla nas, tylko jest udostępnione na szerokiemu gronu. To jest bardzo duża zaleta i uważam, że ktoś może powiedzieć, że duże organizacje są trochę powolne, trochę przypominają żółwia. Natomiast uważam, że być może są takie wady, ale jest też mnóstwo zalet właśnie czerpania pełnymi garściami z różnych zakątków świata.
Jak typowo w takiej dużej organizacji wygląda proces wdrażania nowych narzędzi? Takich, powiedzmy, wpadniesz na fajne narzędzie, które wykorzystujesz, na przykład sztuczną inteligencję, wspiera twój proces sprzedaży, jakiś dodatek do CRM-a, który generuje dynamiczne jakieś metryczki klienta, wyciąga z maila dodatkowe potencjalnie informacje o tym, kim jest ten klient, czego może chcieć i tak dalej. Jak typowo wygląda w takiej dużej organizacji proces wdrożenia tego? Przez ile tysięcy komitetów trzeba przejść potencjalnie? Mówię tak trochę na przekór, bo w
Nie,
większości firm
to
tak
jest bardzo
wygląda.
dobre pytanie, Michał. Tak, wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie, bo 13 lat pozwala mi, no już jakoś obiektywnie ocenić. I ja widzę, jak ta duża firma, która cały czas rośnie, się zmieniała przez lata i jak najwyżsi menadżerowie w naszych organizacjach potrafili smartnie zarządzić tym wszystkim, czyli potrafili jednak się ugiąć i powiedzieć, no nie, to nie my musimy o wszystkim decydować, to zwalniamy tutaj tą odpowiedzialność z naszych barków, zrzucamy, niech decydują ci niżej i im niżej pozwoli się decydować ludziom, tym te procesy są wdrażane szybciej. Ja podam ci przykład, z którego jestem bardzo dumny, bo to rozwiązanie, o którym opowiadałem wcześniej, czyli tej aplikacji na telefon, która zamienia telefon w terminal płatniczy, to jest rozwiązanie, które my, jako Worldline, budowaliśmy sami. Jak masz bardzo dużą firmę, która działa bardzo międzynarodowo, to może się okazać, że to samo rozwiązanie jest produkowane na przykład w dwóch różnych lokalizacjach, czyli produkuje je Szwajcaria i produkuje je Belgia. No i prawa ręka nie do końca wie, co robi lewa, no ale jak prowadzisz biznes w 55 krajach, no to jak to mówią, nie myli się ten, kto nic nie robi. No i pojawiła się szansa w Polsce nawiązania współpracy z partnerem, zewnętrzną firmą, która przyszła i zaoferowała, że ma takie rozwiązanie. Więc my w Polsce podjęliśmy tą rękawicę jako oddział, bo jesteśmy oddziałem, nie wolno działającą komórką. I wyobraź sobie, że ten startup, który dostarczył to rozwiązanie, okazał się być najlepszy. Jakość tego produktu była najlepsza, potrafili
Z
najszybciej
wszystkich
reagować.
55 rynków, na których działacie.
Ze wszystkich 55 rynków było to jedno z najszybszych wdrożeń na świecie, mam na myśli tej aplikacji, tego rozwiązania, co pozwoliło naszej firmie dojść do wniosku, że faktycznie może warto kupić ten startup, zamknąć te nasze pozostałe projekty deweloperskie robione u siebie na podwórku i zrobić z tego rozwiązanie, które będziemy wdrażali w innych krajach. I dumny jestem z tego, że kupiliśmy polski startup, bo my żeśmy kupili tą firmę 2 lata temu w 100%. Ta firma składała się z menadżerów, brak działu sprzedaży i deweloperów. Typowy startup bez struktur sprzedażowych. Panowie menadżerowie znali się na zarządzaniu deweloperami i mieli świetny pomysł, a deweloperzy zrobili swoją robotę, zrobili super quality i produkt najwyższej światowej jakości. Dzisiaj po 2 latach rozwiązanie, które nadal jest dewelopowane z Polski, jest zaimplementowane w 18 krajach i proces trwa dalej. To pokazuje, jak można bardzo fajnie zarządzać elastycznie produktem i dostosowanie się do 18 różnych rynków też nie jest prostym procesem. Natomiast da się to zrobić nawet w tak dużych firmach, jaką jest Worldline, i da się tym zarządzać bardzo elastycznie i bardzo szybko. I to jest jeden z wielu przykładów. Natomiast mi najbliższy sercu, bo byłem tym, który pokazał palcem: hej guys, może warto tutaj 30 osób na pokładzie, to będzie łatwiej i może taniej w przyszłości. Więc menadżerowie najwyższego szczebla słuchają, uważam, że podejmują słuszne decyzje i myślę, że z perspektywy czasu również uważają, że to była jedna z najlepszych decyzji podjętych w ostatnich latach.
Super. Nie planowałem zadać tego pytania, ale z Twoich opowieści tworzy się też taki trochę obraz, nie wiem, czy dobrze to odbieram, ale Polski, która nie ma się czego wstydzić w obszarze płatności, startupów. Jakby ja ze swojej perspektywy często widzę niestety gigantyczne kompleksy tego, że kurczę, często jak coś się złego dzieje, to mówimy Polska. Jakby to jakby wszystko tłumaczyło, że to to jest normalne, że tylko w Polsce są takie fuck-upy. I często też spotykam przedsiębiorców, którzy kompletnie nie wyobrażają sobie, że globalny koncern, globalna, gigantyczna marka, działająca na 55 rynkach, kupi właśnie polski startup, a nie austriacki, szwedzki czy amerykański. Ciekaw jestem, jak to z Twojej perspektywy wygląda.
Wiesz, mam kolegę w mojej firmie, który reprezentuje ze mną oddział. Kolega nazywa się Damian Nowak i to jest osoba, która pozwoliła temu oddziałowi, bo my już mamy blisko 500 osób zatrudnionych w polskim oddziale w Warszawie, na etatach zatrudnionych, nie na B2B. I na dzień dzisiejszy świadczymy usługi różnego rodzaju dla 14 krajów z Polski. To jest taki shared service center i to jest ciężka praca kolegi, który kolęduje po tych wszystkich naszych lokalizacjach i mówi: hej, w Polsce zrobimy to dla was zdecydowanie szybciej i na bardzo wysokiej jakości. Nie chodzi o cenę, bo nie jesteśmy najtańsi i to mogę zagwarantować. Jeżeli szukasz ludzi dobrych, rozsądnych, mądrych, posiadających umiejętności językowe, to nigdy nie będzie najtańszy człowiek. Natomiast uważam, że jesteśmy w stanie firmie dostarczać bardzo dobrych, jakościowych ludzi i to, że obsługujemy dzisiaj procesy onboardingu umów, działu ryzyka, chargebacków, customer care, hotline i tak dalej dla 14 krajów, to jest nasz bardzo duży lokalny sukces i nigdy się nie wstydziłem tego i zawsze powtarzałem, że potrafimy to z Polski zrobić zdecydowanie szybciej i lepiej. I tak to sprzedajemy. Tak, zgadzam się z tobą. Kiedyś postrzeganie było zupełnie inne rynku polskiego i to była ciężka praca taka u podstaw, żeby przekonywać tych ludzi: hej, spróbujcie. Dzisiaj mamy naprawdę wielu obcokrajowców również pracuje w polskim oddziale. To nie są tylko Polacy, to są ludzie, którzy przyjechali tu na studia, poznali polskie żony, albo Polska im się spodobała, znaleźli fajną, interesującą pracę, rozmawiają codziennie ze swoimi rodakami, bo na przykład rozmawiają z Holendrami, czy z Węgrami, czy z innymi nacjami, no i czują się komfortowo, więc tak, robimy wszystko, żeby jeszcze głębiej, że tak powiem, wejść w Europę i w świat, bo z ciekawostek powiem, również z Polski obsługujemy Japonię, i mamy dużą chrapkę na Australię.
Mega. Choć muszą to być trudne godziny do grania, jeśli chodzi
To
o
prawda.
dzwonki z klientem. A powiedz, my w ogóle w tej chwili jesteśmy jako firma na etapie zmian operatora płatności i wydaje mi się, że wiele biznesów, nie mówię już tylko o SaaS-ach online'owych, ale wiele biznesów, które operują, jakby może nie docenia trochę wagi, jaką ma właściwy operator płatności, czy właściwa bramka, czy właściwy nawet operator rekurencyjnych płatności. Jakby większość, czy ludzie do tego podchodzą podobnie jak do użyteczności. To znaczy, jak klient będzie, co z tego, że nasza strona jest nieużyteczna, brzydka, jest 10 call to action i nie wiadomo, gdzie kliknąć w kolejnym etapie. Jak klient będzie naprawdę chciał, to on sobie poradzi. I to jest takie gadanie, które niestety nie wpływa korzystnie na konwersję. I ja przez ostatnie lata odkryłem, że podobnie jest z tematem płatności, że coś, co by się wydawało jako taka gdzieś tam
Łachostka.
formalność, jako coś, co błahostka, która gdzieś tam jest powiedzmy na szarym końcu priorytetów, bo jakby jak już chodzi do płatności, no to już robota została cała wykonana i to jest już tylko finał. Że to jest błędne myślenie i okazuje się, że różnica
Bardzo
między
błędne.
operatorami płatności jest duża, że ilość błędów kart kredytowych potrafi być większa lub mniejsza u różnych operatorów, że obsługa chargebacków i tak dalej, wpływ na autorytet potem twojego biznesu jako, znaczy nie twojego, tylko powiedzmy docelowego, jakiejś marki, która korzysta z waszego rozwiązania lub innego rozwiązania, może być lepszy lub gorszy w oparciu o te transakcje. To jest jakby cały kompletnie mikrokosmos konwersji i możliwości tego, żeby na koniec dnia mieć więcej lub mniej klientów po prostu w tym lejku.
Powiem ci, że pytanie, które można by było uznać za umówione w scenariuszu, ale tak nie jest,
No nie,
bo
bo
my się
patronem
widzimy
tylko jest
dzisiaj.
Samsung,
Tak,
który kompletnie nie ma z tego nic.
dokładnie, widzimy się dzisiaj pierwszy raz, natomiast pytanie jest w dziesiątkę, w punkt. Powiedziałeś, że ktoś uważa, że to ostatni nieważny etap. Ja bym to nazwał takim last mile, który jest najważniejszy. To ten. Mnie przez całe życie, a tak jak mówiłem na samym początku, szkoła FMCG była takim bardzo dobrym backgroundem i jednym z najlepszych. Tłuczono do głowy, że sprzedaż kończy się wtedy, jak klient zapłaci za produkt. Nie jak klient przyjdzie i włoży go do koszyka, bo on z tym koszykiem może się rozstać przed samą kasą. Sprzedaż się nie odbyła, bo potem ekspedient będzie musiał przyjść i z tego koszyka przełożyć ten towar z powrotem na półkę. Nie było płatności, nikt nie zarobił. Więc płatność jest najważniejszym elementem. I teraz płatność decyduje o konwersji. Nam na konwersji zależy najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że to jest nasze DNA. Jak nie ma płatności, to w naszych żyłach przestaje płynąć krew z tlenem. To jest bardzo proste. To jest tak, jakbyś na ostatnim etapie zgiął rurkę, przez którą prowadzony jest tlen. Nie dostaniemy tlenu, nie będziemy oddychać. Nie ma transakcji, nie ma tlenu. Więc dla nas to, żeby dostarczyć klientowi najwyższy poziom usług, to, żeby patrzeć na branżę, to, żeby zadbać o klienta potem w procesie posprzedażowym, czyli jeżeli dochodzi już do chargebacku, żeby postawić się w przysłowiowych butach klienta i obronić ten chargeback, bo nieuczciwych kupujących jest również całe mnóstwo. To nie jest tak, że to tylko sklepy są złe, ale również jest mnóstwo tych, którzy próbują naciągnąć te sklepy na różnego rodzaju koszty. Więc proces płatności jest najważniejszym procesem w całym procesie zakupowym. Kończy się dopiero wtedy, jeżeli dostajemy informacje zakończone sukcesem i przechodzimy do oglądania procesu dostarczenia tego produktu do klienta. Więc konwersja jest najważniejsza, konwersja jest ważna dla właściciela sklepu czy dla sklepu, ale bardzo ważna jest dla nas. Zawsze stajemy po stronie klienta i robimy wszystko, rozmawiając z klientem. Bardzo często, jeżeli chodzi o online, jesteśmy w dużo bliższym kontakcie niż z klientami, którzy korzystają z tradycyjnych terminali. Bo przy tradycyjnych terminalach proces płatności jest kontrolowany, to znaczy jest ekspedientka po drugiej stronie i zawsze może pomóc. W procesie online'owym osoba, która płaci, jest sama. I jeżeli ten przysłowiowy user experience jest tam słaby, tych ekranów jest za dużo, mam nadzieję, że się młodzież nie obrazi, to ich poziom koncentracji jest na kilka sekund. Tam nie ma miejsca na minuty i przechodzenie przez 15 ekranów i przerzucanie na kolejne URL-e i tym podobne. Absolutnie tutaj musi to być zrobione smartnie, szybko. One click, ciach, prach, dziękuję, do widzenia. Skakuj na TikToka i scrolluj sobie i baw się życiem.
Dalej.
Także to jest idea, to nam przyświeca. Cały czas wspominasz o recurringu. Zdecydowanie w tym się czujemy bardzo dobrze. Nie chcę tutaj robić reklamy i wymieniać brandów, które obsługujemy światowo, które również są obecne w Polsce. Natomiast mnóstwo ludzi nawet nie kojarzy, kto na zapleczu dla nich to robi. Ale to pokazuje, to towarzystwo nam cały czas rośnie, liczba tych merchantów o zadowoleniu i o bardzo dobrej konwersji i o narzędziach, bo recurring to jest jeszcze coś, co na dzień dzisiejszy ma jedną słabą stronę. Ważność naszych kart ma jakąś datę. I jeszcze żeśmy nie doszli do momentu, w którym będziemy mieli bezterminowe
Karty.
karty płatnicze. I teraz proces na przykład smartnego podmienienia, proces smartnego kontaktu z klientem, zachęcenia do tego, żeby on odnowił tą subskrypcję używając karty, również jest bardzo ważny i przekłada się później na pieniądze. Biznes to pieniądze, jak najbardziej.
Tak jest. Zmieniając trochę tempo, macie bardzo różnych klientów. Wspominasz o małych działalnościach, personalnych trenerach, którzy przy waszej technologii mogą zrezygnować nawet z terminala i korzystać z samego telefonu do pobierania płatności czy tabletu. ale mówiłeś też o bardzo dużych klientach. Ciekaw jestem, w jaki sposób zorganizowany jest wasz dział sprzedaży. Domyślam się, że być może są różne segmenty, czy różne działy, osobny dział pod dużych klientów, osobny pod długi ogon, czy pod długi ogon bardziej działacie w oparciu o ruch przychodzący, bo pod dużych to pewnie często wychodzący, może jakaś hybryda. Ciekaw jestem, jak to jest zorganizowane.
Wiesz, zorganizowane to jest, ktoś może powiedzieć, że dość skomplikowanie, natomiast jak jesteś w środku, to bardzo łatwo się odnaleźć. Po pierwsze mamy, i to jest nasz największy pion, dużych klientów międzynarodowych, dlatego że jest coraz większa grupa dużych międzynarodowych klientów, dużych znanych brandów, które działają na wielu rynkach. I co się okazuje, bardzo często zapada decyzja w centrali, chcę mieć jednego globalnego dostawcę. Nie chcę mieć lokalnych dostawców, 50 systemów raportowych, nie chcę, żeby księgowość miała różnego rodzaju narzędzia, więc decyduję się na jednego dostawcę i my taki dział mamy. Mamy bardzo wiele międzynarodowych kontraktów i klientów, merchantów, którzy są również obecni w Polsce. Potem schodzi to poziom niżej na struktury lokalne, gdzie mamy dużych klientów lokalnych. Mamy bardzo mocny dział współpracy z partnerami. Dla nas partnerzy to są podmioty duże, które dostarczają jakąś wartość dla klienta końcowego, czyli w połączeniu z usługą płatniczą są w stanie dostarczyć jakiś value. Może to być system sprzedażowy, może to być program lojalnościowy, może to być coś, co po zintegrowaniu z płatnością jest czymś bardzo innowacyjnym, czymś bardzo indywidualnym, dostosowanym do klienta i tego, czego klient szukał. Więc ten filar współpracy z partnerami zewnętrznymi jest dla nas bardzo, bardzo ważny i bardzo istotny, bo jesteśmy w stanie do końcowego klienta dostarczyć więcej wartości dodanych niż tylko super świetnej jakości akceptacja transakcji bezgotówkowych.
Jasne.
I mamy tą część SME, tak na nią mówimy, czyli małego i średniego biznesu, sprzedawców bezpośrednich, którzy kolędują od punktu do punktu i proponują nasze produkty
czyli
i nasze usługi.
Fizycznie w świecie rzeczywistym chodzą po
nadal.
Sklepach, po placówkach. Okej, okay, nadal.
Jest,
a macie
jest,
jakąś sprzedaż online'ową? Gdzie...
Mamy zespół marketingu robi wszystko, żeby generować leady różnymi kanałami, różnymi metodami dotarcia do potencjalnych klientów i później mamy możliwość, żeby klient zonboardował się sam, czyli jest narzędzie, gdzie aplikacja, gdzie klient wchodzi bez kontaktu z kimkolwiek, jest w stanie zawrzeć z nami umowę na odległość. Mamy narzędzie, gdzie klient może zawrzeć taką umowę w formie elektronicznej, czyli totalny paperless i posilać się faktycznie sprzedażą, telesprzedażą. I mamy też telesprzedaż, która korzysta z tych leadów i wychodzi z kontaktem do klienta. Dzień dobry, dostaliśmy informację, że jest on zainteresowany. To czy moglibyśmy przedstawić ofertę? Tak, jak najbardziej.
Super. Super.
Pandemia pomogła, to tak dodam Michał, że ta część wcześniej w Polsce nie była bardzo mocno rozwinięta i klienci oczekiwali kontaktu fizycznego. Pandemia zmieniła, jest całe grono klientów, którzy teraz mówią, nie musi nikt do mnie przyjeżdżać, możemy to zrobić całkowicie zdalnie.
Tak, to jest bardzo, przynajmniej w naszych branżach, pewnie bardzo pozytywny efekt tragicznego wydarzenia, jakim była pandemia, no ale rzeczywiście te chęci do spotkań są dużo mniejsze. My tego mniej widzieliśmy, mamy biznes zdalny w dużej mierze, ale w lokalnej polskiej wersji rzeczywiście ta chęć spotkań przycichła w dużej, dużej mierze. Na koniec mam takie pytanie, może typowe, może trochę nietypowe, ale bardziej o wydarzenia, które są na bieżąco. Elon Musk jakiś czas temu powiedział, że Twitter, czyli dzisiejszy X, który przejął, ma stać się pewnie bramą płatności, ma się stać operatorem płatności i jego cel to myślę, że w ciągu kilku lat będzie w stanie obsługiwać połowę płatności wszystkich na świecie, co wydaje się być ambitnym planem, jako że żeby obsługiwać chyba połowę płatności, musiałby obsługiwać całą Amerykę i Europę jak ekskluzyw, w sensie, że tylko przez niego by działali, więc wydaje się ten plan ambitny. Ciekaw jestem, jakby to, co osoba z branży myśli o przekształceniu Twittera na...
Myślę, że to są takie próby podszczypywania, natomiast musimy spojrzeć trochę historycznie. Rynek płatniczy na świecie to jest rynek organizacji kartowych typu Visa, Mastercard, JCB, China Union Pay. Mało kto wie, że China Union Pay to jest chiński scheme, czyli chińska organizacja kartowa. I jestem przekonany, że liczba wydanych przez nich kart i użytkowników jest na dzień dzisiejszy większa niż wszystkich użytkowników Visa i Mastercarda na całym świecie, ale to tak może być anegdotką do sprawdzenia. To nie jest łatwe do zastąpienia, to nie jest łatwe do zmiany, dlatego że użytkowników X-a to nie jest połowa społeczeństwa. Ja myślę, że to może historycznie, może w przyszłości mieć miejsce, natomiast to nie jest kilka lat. To będzie wymagało naprawdę bardzo dużej pracy. Ja uważam, że na dzień dzisiejszy tym rozwiązaniem, które jest obecnie dostępne i cały czas się zmienia, jak widać, ewoluuje i próbuje się dostosować do realiów, czujemy się bardzo komfortowo. Ja z moją kartą wydaną przez Międzynarodowy Bank, ale z oddziałem w Polsce, podróżuję po całym świecie i czuję się komfortowo, mogę płacić. Nie było sytuacji, żebym miał jakieś trudności i musiał chodzić po bankomatach, wypłacać pieniądze. I to nie był tylko kontynent. Można zmienić kontynent i również dalej płacić tą samą kartą. I mogę tej karty nawet nie mieć przy sobie, bo będzie to technologia zbliżeniowa już, o czym żeśmy rozmawiali, że rozwija się już bardzo dynamicznie. I w drugą stronę, przecież kupujemy na dzień dzisiejszy w sklepach internetowych niezlokalizowanych w Polsce. Jesteś w stanie kupić rękawiczki na deskę super świetnej jakości włoskiej skóry u włoskiego producenta i w ciągu 2-3 dni będziesz miał ten towar u siebie w domu i płacisz albo z mojego konta z banku, albo kartą, albo inną metodą płatności. No i to będzie trudne do zmiany, te przyzwyczajenia. Chyba najważniejsze w naszej branży jest zaufanie. Uważam, że to jest coś, na czym bazują wszyscy. To jest coś, co przekonuje nas. I tu pandemia też pomogła, bo w transakcjach na odległość, czyli w tym przysłowiowym e-commerce, byliśmy dość sceptyczni. Baliśmy się podawać dane kartowe. Dużo ludzi przełamało swoje obawy w czasie pandemii. Zrobiło to pierwszy raz. Okazało się, wow, nie wybuchło. Przyjechał kurier, przyjechał dostawca, dostarczył mi produkty, zadziałało, można powtarzać. Kolejnymi krokami są zakupy na jeszcze większą odległość, czyli za granicą. I tutaj zaufanie. Zaufanie uważam, że to jest coś, czego nie da się w ciągu bardzo krótkiego okresu wypracować i wymaga naprawdę bardzo, bardzo dużych nakładów. Z drugiej strony uważam, że organizacje kartowe łatwo skóry nie sprzedadzą, będąc, że tak powiem, ojcami, założycielami tego rozwiązania, podejmą rękawice i staną tam w szramki. Co ja uważam za dobre rozwiązanie, bo to będzie powodowało, że będziemy się chcieli jako branża rozwijać i doganiać technologię i to nie będzie stagnacja, tylko to będzie z pozytywnym efektem dla końcowych użytkowników, czyli kolejne formy płatności, kolejne usprawnienia, kolejne automatyzacje, ułatwiania procesów. Co najważniejsze, procesy, które będą powodowały konwersję. Myślę, że tego, jak sobie będziemy życzyli, to wszyscy będą szczęśliwi i zarówno ci, którzy płacą, ale bardzo ważne, żeby się czuli również szczęśliwi ci, którzy przyjmują te płatności, czyli finalnie sprzedają produkty lub usługi.
Super. I tym optymistycznym akcentem mega dziękuję za rozmowę. Bardzo fajna rozmowa, wartościowa, myślę, nie tylko dla ludzi z segmentu płatności, ale pokazująca zmiany, szybkie zmiany w dzisiejszym świecie, nie tylko w tym segmencie, ale garść narzędzi, o których wspomniałeś, rozwiązań, o których wspomniałeś. Bardzo dziękuję.
Dziękuję,
No i
Michał.
mam nadzieję, że do usłyszenia.
Przyjemność po mojej stronie. Do usłyszenia, miłego dnia.